I witajcie najmilsi w pierwszym question and answer. Nowość w naszym repertuarze, bo wydawało mi się, że w zasadzie te live'y, co robimy wcześniej, to też jest taki trochę question and answer, ale okazało się, że nie, dlatego dziś zrobiłem specjalną formę na wasze oczywiście prośbę, żeby spełnić wasze oczekiwania. Proszę bardzo, nawet żeby jakby odróżnić od F1 vlogów i innych live'ów, ubrałem się, prawda, zacnie, bardziej elegancko, światła, proszę bardzo, też w całej mocy domowej na mnie i jedziemy z waszymi pytaniami. Było ich dużo, wszystkie zostały przebrane, wszystkie trafiły, znaczy większość trafiła do puli, nie wszystkie zdążymy przeczytać, z całą pewnością, natomiast po pierwsze, pod koniec live'a będzie czas na pytania dla was, po około godzinie. Zrobimy taki około 20-minutowy jeszcze set na pytania teraz na żywo i to zrobimy dopiero potem. No to jest pierwszą godzinę poświęcimy na to, żeby odpowiadać na wasze pytania. I tutaj zrobiliśmy dwie kategorie. Generalnie mamy dwie kubki. Pierwsza kubka, cięższa, to są pytania od moich patronów, zadane na grupie dla patronów. Więc na nie odpowiemy wszystkie, ale będziemy je wymieniać na zmianę z tą kubką pytań, które dostałem generalnie z najróżniejszych stron i będziemy po prostu tak jeden po jeden, a potem jak najwięcej na te pytania. One są opisane na kartkach, a potem jeszcze raz za około godzinę, 20 minut przed końcem jedziemy z pytaniami na żywo od was. No dobra, to ten, zaczynamy. Generalnie jest tak, że nie widziałem tych pytań, znaczy nie widziałem żadnych, natomiast niektóre tam się dowiedziałem, że tam były pytania, czy by weszły, czy by nie weszły, natomiast część usłyszałem, niektóre tylko, natomiast absolutna większość, 95% to są pytania, których nigdy w życiu nie widziałem na oczy, więc po prostu idziemy na żywo i zaczynamy od pytania patronowego. Brzmi tak. Pogdybajmy, gdyby Lewis odszedł z F1, kto za niego? De Vries? Pytanie od Pawła. Wydaje mi się, że za Lewisa tak naprawdę idzie George Russell, tak, on jest szykowany na to miejsce. Natomiast fakt jest taki, że faktycznie Mercedes nie ma takiego kierowcy w zanadrzu, takiego oczywistego, którego już szykuje na miejsce Russella. Stąd był pomysł, żeby De Vriesa gdzieś wepchnąć, żeby mieć kolejnego takiego juniora, który by szedł jakby śladem Russella właśnie na miejsce Lewisa, albo ewentualnie gdyby Russella jednak nie pokleiło. Trzeba też pamiętać, że Ocon jest kierowcą, który był zakontraktowany przez Toto i chyba nadal jest na wypożyczeniu, natomiast nie wiem, czy Ocon akurat będzie taką opcją, ale w razie czego w rezerwie jest, a jak nie on, to myślę, że dużo się znajdzie kierowców z potencjałem, którzy będą do Mercedesa chcieli pójść. Myślę, że Max Verstappen mógł pójść do Mercedesa, gdyby Mercedes miał ciągle zwycięską formę. Pytanie z grupy ogólnej. Jaki jest dla ciebie najbardziej ekscytujący wyścig, moment w twojej historii związany z Formułą 1? Przypuszczam, że chodzi o jeden wyścig, tak? Jeden moment. Dużo tego jest. Byłoby kilka, bo jest kilka takich prostych strzałów typu zwycięstwo Roberta w Kanadzie, albo też wypadek rok wcześniej, to był też taki, no może nie w takim pozytywnym względzie, ale ekscytujący moment, ale taki najbardziej, co mi zapadł w pamięć tak generalnie, to był moment, to było Grand Prix Włoch 2006 i to był, kiedy się pojawiło na grafice, takiej no, oficjalnej grafice Formuły 1, pojawiło się, że numer 1, polska flaga i że Robert Kubica prowadzi wyścigu. W wyścigu w tym był trzeci ostatecznie, natomiast on po prostu później stawał w boksie i było kilka takich okrążeń, kiedy jechał na prowadzeniu. I no był absolutnie najbardziej jakiś taki niesamowity, ekscytujący, dlatego że był bardzo abstrakcyjny, dlatego że jak ktoś się fascynował Formułą 1 wyścigami od wielu lat, nawet wiele osób więcej niż ja oczywiście, no to im dłużej się fascynował, tym bardziej jakiś abstrakcyjny się wydawał w ogóle taki widok, żeby zobaczyć w Formule 1 polskie nazwisko, polską flagę. A jeszcze do tego na prowadzeniu, na pierwszym miejscu, to w ogóle jakieś takie było, w sensie trochę jakbym był w Matrixie, nie? W sensie jakby to się śniło w ogóle i był to taki bardzo wzruszający moment i bardzo ekscytujący, więc wydaje mi się, że teraz mi taki przyszedł do głowy i taki myślimy. O, siemanko 447, dzięki wielkie, za donate'a. Jakie trzy rzeczy zabrałbyś na bezludną wyspę, pyta Michał, także mój patron. To pytanie, to jest to pytanie, które widziałem wcześniej, zobaczyłem akurat. czy usłyszałem, więc tu przyznam, że akurat na tym się już zastanawiałem od dłuższego czasu, ale to nie raz, bo dlatego, że zastanawiałem się w kontekście tego, co Robert powiedział w ten słynny cytat, że na bezlotną wyspę zabrałby ten samochód, benzynę i opony. No są, na różne sposoby można na to odpowiedzieć. Na przykład pomyślałem sobie, że kurczę, zajebiście było mieć taki zaczarowany ołówek, jak było w tej kreskówce. I w ogóle miałem takie marzenie jako dziecko, żeby mieć taki ołówek i żeby sobie różne rzeczy rysować. Natomiast zdałem sobie sprawę już jako dorosły, że ja szkaradnie rysuję. W sensie, że mam straszny charakter pisma, bo mam dysgrafię i dysleksję i tak dalej. I po prostu jak ja bym rysował sobie rzeczy tam ołówkiem, to by wyszły jakieś takie potworności, że szczerze mówiąc wolałbym jednak lepiej, żeby bez tego ołówka sobie poradzić. Więc to by było coś raczej typu złota rybka, trzy życzenia, coś takiego, żeby sobie jeszcze podbić kilka, albo dżin z lampy. Tylko dżin, co by miał więcej życzeń, więc to było zajebiste, ale tak z rzeczy bardziej realnych i praktycznych, to jakby idąc za Benem Grylsem, to byłby jakiś dobry nóż, taki niezbędnik w ogóle cały. Jest, wiecie, że nawet ma piłę i taki MacGyvera, nie? Że w sensie, jak w tym dowcipie ze sznurówkami, tak? Że masz sznurówki, nie mam, to nic z helikoptera. Jeżeli kojarzycie MacGyvera, to kojarzycie pewnie dowcip. Więc taki MacGyverowy scyzoryk ze wszystkim. Krzesiwo, żeby rozpalić ogień. I trzecia rzecz, zastanawiam się, coś między jakimś porządnym rondlem, takim, który przetrwa wszystko, a namiotem, żeby móc się jakoś schronić pod namiotem w jakiejś cywilizowanej postaci w pewnym względzie. Więc przypuszczam, że z takich rzeczy no, raczej gdybym miał się znaleźć na tym, na bezludnej wyspie, bo też jest ten film z Toma Hanksem, Wykastrowany, jak go sobie tłumaczę, Castaway. I on tak mi trafił do wyobraźni i właśnie to, jak jest pokazane, jak on się przez tą jakby przedziera przez te różne wyzwania tej wyspy, no to przecież rzecz, która mu ratowała pewnie życie, to jest to, że przypłynęła paczka z łyżwami w środku, którymi mógł sobie jakby robić narzędzia. Więc przypuszczam, że obstawiłbym takie rzeczy, albo jednakowoż jedno z bardziej po fantazji, to wziąłbym telefon komórkowy i jakiś dynamo, żeby móc ten telefon naładować i scyzoryk, o, na przykład coś takiego. Tylko żeby sieć była, nie? To jest klucz. Dobra, tu się rozgadałem, ale okej. Ale tak jak mówiłem, to pytanie naprawdę mi trafiło do wyobraźni. Pytanie ogólne. Jeśli Lewis odejdzie na emeryturę, to kogo widzisz w Mercedesie obok Russella? Trudne pytanie, mówiąc szczerze, bo takie abstrakcyjne w tym momencie, szczególnie biorąc pod uwagę ludzi, którzy są z ramienia Mercedesa, ale prawdopodobnie Russell będzie, jeżeli będzie ogarniał ściganie, tak, bo jazdę ogarnia super, natomiast tam ze ściganiem różnie bywa, no to przypuszczam, że potrzeba by jakiegoś pazia, nie? W sensie, że Valtteri Bottas, nie? Dajmy na to, że za dwa lata mniej więcej Lewis się wycofa z Formuły 1, to Valtteri jeszcze pewnie będzie miał kontakt na 3 lata i wtedy by ściągnął znowu Valtteriego i wydaje mi się, że to byłby po prostu idealny partner dla George'a. Od Patrona. Czy mógłbyś, Czarku, opowiedzieć nam o swoich roślinach domowych? Czy to twoje zamiłowanie florystyczne, czy też dostawałeś te piękne rośliny jako prezenty? Jeżeli to hobby, to jakie są twoje ulubione rośliny? Karol. Karol, zawiadę się, znaczy nie jestem jakiś, nie mam szczególnie ręki do roślin i w zasadzie te wszystkie rośliny, co tam z tyłu widać, to oprócz kaktusa były w zasadzie prawie martwe, aż pojawiła się bardzo opiekuńcza i zręczna ręka, która po prostu zrobiła z nich pół dżunglę, a szczególnie z żyworódki, która po prostu zaczynam się obawiać, czy pewnego dnia nie będzie na mnie czyhała, nie obudzę się, a się okaże, że już mi noga winęła. Po prostu jest to jakieś niesamowicie rozrastające się super szybko bydle. I takie bardzo terytorialne i w ogóle ekspansywne. Tak jak życie generalnie, tak jest natura życia. Nie musi być ekspansywne, bo inaczej by nie przetrwało, bo wszędzie naokoło jest przecież wszechświat to śmierć, tak? Nie da się żyć w próżni i przy tych temperaturach. Więc życie takie jest, a ta żywotka jest w ogóle tego symbolem. Natomiast ja je odziedziczyłem. Te kwiatki, co tu widać, to odziedziczyłem po mojej babci. Po prostu zająłem się nimi, bo już... Tak, bo tak, babcia nie mogła, więc w skrócie. Więc są też takie trochę pamiątkowe, bo na przykład jeden z tych kwiatków to jest prezent, który dałem babci kiedyś i ona strasznie lubiła przez to i zawsze kwitły to mi pokazywała. Na żeworódko to jeszcze dawniej w ogóle taki trochę rodzinny kwiatek. Kaktus jest po prostu w tej doniczce, tylko trochę mniejsza. To jest, odkąd żyję, to pamiętam, że on był zawsze w domu, więc to jest takie, powiedzmy, sentymentalne, ale sam jakby no, nie miałem ręki do roślin. I przyznam, że jedna z roślin od babci niestety nie przetrwała tej próby. Nie dotrwała. Jaka jest twoja ulubiona bajka z wczesnego dzieciństwa? No przypuszczam, że tak sięgając daleko, daleko, to byłby coś w stylu Bolek i Lolek i Reksio? Coś takiego z tamtych lat. Mi się już tak średnio zawsze leżał. mówiąc szczerze, z takich powiedzmy hitów PRL-u. No, w zasadzie tyle. I nawet był taki w ogóle niby, że fabularny, bo Lek i Lolek taki dłuższy w kinach puszczali, nawet za trzy razy w ogóle. Bo Lek i Lolek, coś tam, Wielka Podróż Bolka i Lolka, nie? Jak podróżują po tym, jak śladem Williama Foga, czyli taki oparty na tym, na Wernie. Strasznie fajne, nie? Bardzo ją lubiłem, więc przypuszczam, że z dzieciństwa Lolek i Bolek będzie... A potem jeszcze były takie, że weszły, nie wiem, 6 czy 7 lat, kiedy na przykład weszły takie Jackie i Nuka, to już z tych zagranicznych, to był oczywiście hit, jak byłem dzieckiem. I to były czasy takie, że nie było Cartoon Network i tak dalej, tylko po prostu puszczali o 19 dobranocce czy jakoś tak i tyle. I w niedzielę były takie najdłuższe, te 20-minutowe. Więc był Jackie i Nuka, potem był ten D'Artagnan, taki, że były psy tymi muszkieterami i D'Artagnan też był psem, zdaje się, Jamikiem, jeśli dobrze pamiętam. Więc to też był hit, jak byłem mały. Natomiast no, generalnie muszę powiedzieć, że Bolek i Lolek i Reksio generalnie to są te bajki, które ukształtowały moją osobowość. No może nie aż tak, ale musiałem mieć jakiś wpływ. Czy nie myśleliście o wydaniu Niezniszczalnego we Włoszech, skoro jest tam sporo panów Roberta? Kawał historii sportowej RK to Włochy. Alfa Romeo to też bez kamerka. To jakby to nie jest dla nas myślenie, bo to do wydawcy należy to myślenie, więc po prostu nie chętnie, nie? W sensie, że tak i wydaje mi się, że też w Anglii by się całkiem to trochę sprzedało. Natomiast to wydawca rządzi książką, a sam powiedzmy, jeśli bym coś wydawał, no niewykluczone, że coś wydam, no to raczej bym się na początek nie porywał na rynek włoski czy angielski, tylko raczej bym trzymał się domu. Pytanie od patrona. Na ile istotne dla Roberta może być wejście Audi i Porsche do F1? Czy jak przełoży się to na liczbę dostępnych foteli dla kierowców? Tomasz, myślę, że to jest zbyt odległa perspektywa, dlatego że Porsche i Audi mają wejść przede wszystkim jako producenci silników, chociaż nie wiadomo, czy... Jeżeli klepną program, czy ostatecznie będą chcieli zrobić czegoś więcej, na przykład nie mieć chociaż jeden z tych zespołów team fabryczny. Czemu nie? Natomiast generalnie to jest od 2026 roku, więc to no, przypuszczam, że w tym czasie no, to już będzie no, zdecydowanie zbyt daleko, żeby w ogóle zacząć się na tym zastanawiać. Myślę, że to na tym etapie nie będzie miało wpływu. Czy dobrze mi się wydaje, że pan Robert to trudny rozmówca, bo potrafi szybciej myśleć i ciężko nadążyć za nim podczas rozmowy? Oglądałem wszystkie wywiady pana z panem Robertem i wydaje mi się, że był taki od zawsze. Nie powiedziałbym, że Robert jest trudnym rozmówcą. Powiedziałbym, że jest wymagającym rozmówcą, jeżeli już w ten sposób. I generalnie zawsze, bo są takie myślę, uwagi, ludzie jakby wypatrują różne rzeczy, na które ja nigdy nie zwracałem uwagi podczas wywiadu, a nawet jak jakoś nie zwróciłem, to nigdy one nie miały jakiegoś wpływu. No bo jakby znam swoją robotę, robię swoje rzeczy, wiem, że nie wszystkie pytania, które zadam albo które chciałbym zadać się spodobają. Wiem, że część pytań, Robert wie, że ja znam odpowiedzi, ale i tak je zadaję, no bo zadaję powiedzmy w imieniu kibiców, a niektórych pytań to bym sam nie zadał w ogóle, no ale jednak reprezentuję was. Więc no, to jest generalnie złożony temat. Zawsze jakby 90% wywiadu zależy od rozmówcy moim zdaniem, od jego nastawienia, natomiast te 10% tego, kto te pytania zadaje, no to też się może zwiększać w zależności od tego, na przykład jaki jest profil danej osoby. Czyli jak ktoś idzie do, nie wiem, dajmy na to do Wojewódzkiego, tak, na talk show, to, no to raczej już z góry będzie nastawiony na to, że będzie chciał rozmawiać i będzie chciał odpowiadać, co przy normalnym wywiadzie z normalnym takim dziennikarzem nie tak, że się do niego idzie na talk show, żeby tam się pokazać Polsce, czy tam powiedzmy jakimś z Krakowa i Polski, tylko się robi normalny wywiad, to zupełnie inaczej funkcjonuje, więc to są rzeczy bardzo wielowątkowe. Natomiast faktycznie tutaj z tym, że Robert potrafi szybciej myśleć, znaczy ja akurat myślę bardzo szybko, natomiast Robert jest bardzo inteligentny i to taka jego cecha, która mi się od razu rzucała w oczy, odkąd zacząłem jakby no, pracować tam, gdzie jest Robert w skrócie, czy tam śledzić jego karierę, to jest to, że Robert jest tak bystry, że często jakby wie, do czego zmierza rozmówca, zanim rozmówca jeszcze sam sobie do końca zdaje sprawę, do czego zmierza. Czasami mu się zdarza chyba wyciągnąć wniosek zbyt pochopnie, no ale to już jest normalny element rozmowy. Natomiast generalnie no to z nim powiedzmy, no z Robertem jest najlepsza gadka, to jest prosta gadka, bez żadnego ściemniania, wijania i tak dalej. Czasem można coś tam poczarować, wejść w konwencję, czego ja nie robię, bo no, jakby za dobrze mnie Robert zna już po tych tylu latach, żeby w ogóle takie rzeczy robić, a dwa, ja nigdy takich rzeczy nie robię generalnie, po prostu. Natomiast to do zasady, jak ktoś tam spróbuje coś kombinować, tego tutaj zawinka szczelić jakimś, nie wiem, pytaniem czy sprawą, to nie zadziała, nie? Bo najlepsze jest po prostu bezpośredniość. Jaki jest, od patrona, jaki jest twój ulubiony gatunek literacki i ulubiona powieść, książka? Fajne pytanie, Karolu, dziękuję. Nie mam ulubionego gatunku literackiego, czytałem różne rzeczy, typu, nie wiem, Viana, czyli surrealista, Lema praktycznie prawie całego, poza jakby książkami, które są zbyt mądre nadal dla mnie, żeby je rozumieć za mnie bardzo długo, bo naprawdę jest tam dużo takich mądrych rzeczy. Vonneguta, Dostojewskiego. I to chyba to będzie, powiedzmy, że ulubiona powieść. Książka. Naprawdę jest ich dużo. Powieść, która zrobiła na mnie największe wrażenie, ostatnio to jest, jak czytałem drugie Zbrodnie i kary, która jest po prostu jest fantastyczną książką generalnie, bo bardzo taką mądrą. To jest w zasadzie pozytywna książka, prawda? Widać czasami, że była pisana na odcinki, no bo z tego żyli pisarze w tamtych czasach. Natomiast ciągle no jest fenomenalnym kawałkiem literatury. Z innych rzeczy, które mnie ostatnio zachwyciły, bo ja generalnie mam taką zasadę, czytam dużo, znaczy czytam, chciałem czytać więcej, ale mam coś takiego, że zazwyczaj jak czytam książkę, to wiem, że mam ograniczoną ilość, jakby liczbę dni do końca życia, albo ilość może, bo niepoliczone jeszcze. I wiem, że jest o wiele więcej książek wartych przeczytania, niż ja chciałbym, niż będę w stanie je przeczytać, nawet bym czytał ciurkiem. Więc staram się zawsze, że jeżeli biorę jakąś książkę, to żeby ta książka, o której można się domyśleć, że jest tego warta. Nie zawsze, no bo czasami zdarza się przeczytać jakieś, powiedzmy, spowiedź kryminału i tak dalej, to rzadziej. Co nie mówię, że złe są kryminały, tylko to jest taka bardziej no, rozrywkowa, powiedzmy, literatura. Więc staram się, że po te cięższe literatury czasami sięgać, jeżdżę samochodem, więc nie muszę dźwigać, prawda? Więc takie rzeczy i jeszcze z tych, które naprawdę mnie zachwyciły, tylko to jest trudna książka, w sensie, że mi się nawet ciężko czyta ciurkiem, nie? Że długo ją czytałem, bo musi być ciężka też w przełożeniu, ale to jest Dżuma Alberta Camus, który no, był dziennikarzem i był absolutnie fenomenalnym obserwatorem. I też no, świetnie pisał. Bardzo tak, nawet to trochę przeciwieństwo Vonneguta, że Vonnegut, jak się czyta, to jest takie duże rozstrzały między wersami. Mistrzostwem Vonneguta jest to, że potrafi napisać trzy zdania w jednym wersie na temat wprowadzonego bohatera i po tych trzech zdaniach ty już wiesz, jak on wygląda i co to jest za człowiek. To jest w ogóle geniusz. Natomiast Camus w drugą stronę, naprawdę bardzo duża taka intensywność na pakowanie i też wiele fenomenalnych stwierdzeń i opisów, czy sekwencji. Tak więc no powiedzmy, że w tym momencie takie rzeczy mi przyszły do głowy. Czy jesteś spokrewniony z Michałem Żebrowskim? No to na to powiedzieć jest krótka. Nie, nie jestem, ale ciekawe mi skąd pytanie w ogóle, skąd taka kwestia. O kurde, dobrze nam idzie. Gdyby Lewis Hamilton wygrał mistrzostwo w tym roku, ustanawiając kolejny rekord, czy mimo kontraktu na kolejne 2 lata odszedłby na emeryturę, oszczędzając sobie upokorzenie, jakie może mu sprawić George Russell w 2022 roku? Podobnie jak zrobił Nico Rosberg po wygranej z GR. Znaczy powiem tak, jest to pytanie długie, wielowątkowe, nie jestem w stanie tego przewidzieć, nie jestem w stanie tego strzelić, co Lewisowi będzie chodziło po głowie. Natomiast Lewis wypowiadał się ostatnio, mówiłem to zresztą we vlogu, pod którym pytanie było zadawane, że no faktycznie, znaczy on raz po raz mówi takie rzeczy od kilku lat faktycznie, że ma jeszcze jakieś inne rzeczy, chciałby zrobić i ma inne życie. Mi się wydaje, że to był tak naprawdę taki test, w sensie, że no gdyby w tym roku zdobył 8. tytuł Mistrza Świata, ciekawy jestem w sumie, czy by się nie skończył, żeby zrobił Rosberga. Nie znam o to odpowiedzi, ale faktycznie, bo jest to coś, co dopuszczałem ostatnio w F1 vlogu. Czy widziałeś onboard Kubicy z wyprzedzania Buttona w Grand Prix Europy 2010? Znaczy, widziałem wszystkie materiały, które były ogólnodostępne. I tam były też materiały onboardowe. No, oczywiście ten wyścig to był klasyk. Ta walka z Buttonem był jeden z najfajniejszych pojedynków w historii Formuły 1. Nie mówię, że jeden z trzech, natomiast jeden z grupy takich, które się rzadko zdarzają i które naprawdę były fenomenalne i tekstu do tango. Wybaczcie, napiję się soczku. Jabłkowego. Trochę za długo stało, bo tam bąbelki odbiły. Czy wiesz coś więcej, jak wygląda praca w symulatorze, Maciej? Nigdy, Maciej, nie pracowałem w symulatorze. Wiem tylko z tego, co mają kierowcy i generalnie taka szczera odpowiedź to jest zazwyczaj, że przerąbane, bo jest bardzo żmudna. Bardzo dużo przerabiania różnych opcji, jeżdżenia w kółko czymś, czym się de facto nie jedzie, czym się nie czuje tyłkiem, jak się auto zachowuje. Więc tak, i coś, co nie ma przełożenia sportowego. I też te symulatory są różne. To też taki, no, ciężko jest się wdrożyć, bo na początku jest niedobrze wielu kierowcom po prostu, bo no, inaczej działa jakby korelacja obrazu i z tym, co się dzieje realnie w samochodzie. Więc no jest to po prostu żmudna, ciężka praca i przechodzenie przez kolejne opcje. Dobra, wsiadamy i tłuczemy. Tu. Dobra, teraz taka opcja. Tu. Taka opcja. I jedziemy. Ogólne. Czy śledzisz, choćby pobieżnie, jakieś inne sporty niż wyścigi samochodowe? Rajdy samochodowe. Pobieżnie śledzę. Czasem zarykam okiem na żużel. O kurde, dziękuję Mariuszu, bardzo, bardzo miło. Więc takie rzeczy, natomiast co do sportów, ja mam coś takiego, że sporty to bardziej ostatecznie lubię uprawiać niż oglądać. Jeśli chodzi o inne sporty, jak się na tym zastanawiam, to absolutna większość sportów ma jedną dla mnie ogromną wadę i to jest to, że nie ma w nich samochodów. Więc jak w jakimś sporcie nie ma samochodów, to może mi wciągnąć naprawdę mnóstwo dyscyplin, ale na dłuższą metę jednak zawsze wybiorę to, co jeździ i będzie to głównie Formuła 1 i kategorie, w których startuje oczywiście Robert. Dzięki czemu też całkiem nieźle poznałem kilka różnych kategorii. To inna sprawa. Jedziemy z patronowym. Którym autem wolisz się przejechać? Renault 2005, BMW Zauber 2008, Mercedes 2020? Nie pytam o... pytam o szybkość, emocje i sentyment. Oczywiście zakładamy, że poradziłbyś sobie z ich prowadzeniem, Piotr. Problem z prowadzeniem jakiegokolwiek bolidu Formuły 1 polega na tym, że jest to tak jakby zaawansowana szybka jazda, że żaden normalny człowiek, nawet jak na simach wymiata, nie byłby w stanie go normalnie używać. Jak są jakieś takie programy przejażdżek bolidami Formuły 1, to tam zawsze się wypuszcza ludzi na oponach mokrych w ogóle, na mokre, dlatego że oni by i tak nie byli w stanie dogrzać tych opon na jakąkolwiek przejażdżkę, nie? To jest niemożliwe i raczej no, nie jeździ się na hamulcach karbonowych, tylko na stalowych, no bo i tak wszystko jedno takiemu człowiekowi, a i tak mu bardzo ciężko jest zahamować w jakikolwiek sposób takim bolidem, to jest przecież niemożliwe, żeby normalnie, więc jest to takie zawsze takie pojeżdżawki, natomiast no, przypuszczam, że w takim razie, jeżeli ma chodzi też o emocje i o sentyment, to prawdopodobnie bym wybrał BMW Zauber 2008, chociaż kurczę, ten Mercedes z kolei 2020, no to moim zdaniem najlepszy bolid w historii wyścigu, więc przypuszczam, żebym się wahał między jednym z tych dwóch. Renault 2005 raczej bym nie brał, bo z tego co mówią, to był pod Alonso ustawiony, mało kto jest w stanie takim bolidem pojechać, tak Robert był tym wiadomentem. Który zespół ma najlepszy duet kierowców, nie patrząc na osiągnięcia? Zależne też od parametrów bolidu, a jedynie na czyste umiejętności wyścigowe. To jest zawsze ciężko ocenić ostatecznie, dlatego że warto zwrócić uwagę, jak się zmieniają czasami między kierowcami w ogóle układy sił i że w jednej erze bolidów jest komuś idzie lepiej, w innej erze może mu iść gorzej. Daniel Ricciardo wydaje mi się jest takim bardzo dobrym przykładem, więc strasznie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że taki najlepszy, najrówniejszy skład kierowców to ma Alpine. Tak jak sobie zerkam teraz na listę zespołów, kto gdzie jeździ. No myślę, że Alpine i Ferrari ma najlepszy skład kierowców de facto. Taki najrówniejszy. Tak bym obstawiał. Jedziemy z patronosowym. Wow, jeszcze tylko dwa patronosowe, więc tutaj ten... Dobrze idzie. Nie wiem, czy wcześniej nie zaczniemy z pytaniami, chociaż tu jest dużo kubka głównych. Dobra. Jak myślisz, Cezary, zakładając, że walka o tytuł trwa do ostatniego wyścigu, czy dojdzie do przypadkowego zdarzenia zainicjowanego przez zawodnika, który będzie wówczas liderem? Damian. No de facto ostatnie zderzenie na Monzy to nie było przypadkowe, dlatego że i Lewis skręcił w auto, które jechało i Max się pchał tam, gdzie no, ciężko było oczekiwać, że zostanie mu zostawione miejsce. Więc no, to jest zderzenie zainicjowane de facto przez obu zawodników. Czy przypuszczam, że Damian pyta sytuację taką, jaka była między Schumacherem a Villeneuve'em, czy też Schumacherem i Hillem. Przy czym pierwsza, znaczy między Schumacherem i Hillem absolutnie uzasadniona w przypadku Schumachera. Raz, że po prostu ta sytuacja była 50-50 i Schumacher ścinał do zakrętu, ale już szczególnie w tamtych czasach to już wybitnie dyktował linię i nie musiał zostawić miejsca. A Damon atakował w takich dość, no taki za bardzo się pospieszył, co tu zrobić z tym atakiem, ale też z drugiej strony, no kurczę, trzeba było coś zrobić. Więc to było takie 50-50. No to z Villeneuve'em oczywiście to był ten. To był ewidentnie, Schumacher próbował po prostu sternować go i wyeliminować w walce o tytuł. Myślę, że zobaczymy. Myślę, że takiego incydentu nie będzie na pewno ze strony Maxa. ze strony Luisa, nie wiem, ale tylko dlatego, że chodzi mi o emocjonalność, prawda? Luis ma taką, jakby ten słaby punkt miał i myślę, że nadal ma tak naprawdę, że no w pewnych momentach emocji może robić, że może się być może posunąć po prostu w emocjach takich, nie że intencjonalnie czy specjalnie, myślę, że intencje sportowe to ma raczej takie czyste, chociaż z drugiej strony jako mistrz siedmiokrotny też stara się chwytać każdej przewagi i to absolutnie nie może mieć mu tego za złe, na przykład, że korzysta z przewagi takiej, że sędziowie są mu przychylni i jego bardziej słuchają. Natomiast to jest wpisane w ogóle jakby w całą rywalizację Formuły 1, coś takiego, więc tutaj nie mam żadnej uwagi pod tym względem. Natomiast no, sądzę, że raczej nie, natomiast może dojść do kolizji, która zostanie tak przez sędziów oceniana, że taka była. I to wówczas Max zostanie za to karę. Strzela na 90%, nie? Bo tak, takie wygląda sędziowanie. Jak kierowcy radzą sobie podczas wyścigu, gdy spędzi ich nos? Wiem, że kosmonauci mają specjalny rzep pod kaskiem, ale nie wiem, jak to jest w wyścigach. W wyścigach są takie wytrenowane mrówki, które po prostu na sygnał z oka, potrójne mrugnięcie, wychodzą i wyszukują tego, bo mrówki mają takie bardzo dobre wyczucie, wyszukują tego miejsca, które spędzi na nosie i drapią je czujką. Nie no, wiadomo, gdyby były mrówki w kasku, to raz, że ciężko je wytrenować, a dwa, że podczas hamowania rozbiłyby się o przednią szybkę i by ograniczyły widoczność. Po prostu kierowcy muszą ignorować, natomiast czasami wydaje mi się, że widać w różnych, są takie sekwencje, że kierowca na przykład zjeżdżając na pit stop czy coś tam wpycha rękę. Chodzi o to, że na prostej ciężko, no w zakrętach ciężko, bo jest tej zakręcia, na prostej ciężko, bo tworzysz wizjer i jakby ten... Powieki jakby zejdą, jakby będą jakby piłeczki ping-pongowe z oczu, więc po prostu należy ignorować. Natomiast to jest dobre pytanie, należałoby zadać kierowcy. Ale przypuszczam też, że jest coś takiego, że jak jedziesz bolidem Formuły 1, to jesteś tak, zresztą też wyścigowym, jesteś tak bardzo skoncentrowanym na tym, co robisz i tak bardzo musisz angażować mózg, żeby to robić, że po prostu takie bodźce do ciebie nie docierają. Nie wiem, czy wam się, no na przykład, nie wiem, przechodząc, jakby przekładając to na nasze, nie wiem, czy wam się zdarzało kiedyś, że na przykład zdaliście sobie sprawę, że ten, że pasek was pił w brzuch, nie? Że w sensie, że klamra od paska się wbijała i człowiek dopiero od pewnego momentu zaczyna, że coś jest nie tak i ma tam wgniecenie, kurde, robione od 2 godzin, a wcześniej nie zauważał, bo był na czymś skupiony. Więc przypuszczam, że to tak działa. No, w skrócie. Natomiast to, co kierowca czuje, to od razu to, że pasy są źle zapięte. W sensie w różnych miejscach. Tutaj jest tus, a są takie przypadki, przypuszczam, że większość kierowców się zdarzyło, chociaż raz, że został źle zapięty, jakby przez krocze przychodzą pasy. I wtedy to jest próba charakteru. I ostatnie pytanie od patrona. Ja bym chciał, żeby się rozwinął temat, dlaczego Red Bull Horner jest średnio lubiony w padoku. Inne zespoły nie mają dość dominacji Mercedesa, albo tego, że jak Red Bull Racing w końcu wygrywa, to biegnie do FIA i zmienia przepisy? Czy tu chodzi o zupełnie coś innego? Znaczy, tu nie wiem o innych zespołach. Mówiłem generalnie o takim, powiedzmy, środowisku wewnętrznym, takim padokowym i być może tym, w tym ja się trochę obracam i tych dziennikarzach naprawdę mega, mega dobrych. Tu chodzi o takie rzeczy, że na przykład Hornerowi się nie ufa za bardzo. Tak, że to jest jaki jest i czasami się mija z prawdą, ale generalnie jakby to, co z niego wychodzi, jest wiarygodne, jako że on to mówi, w sensie, że no on po prostu mówi te rzeczy z serca, nie? Nawet jeżeli czasem się ten, coś tam rozmija. A co do Hornera, to jest takie, że ja na przykład nie mam takich wrażeń, mówiąc szczerze. Zresztą bardzo rzadko w ogóle bywam na rozmowach z Hornerem, na konferencjach jakikolwiek. Natomiast jest takie podejście i no trochę się to też postrzega, że być może Red Bull jest trochę bardziej taki niedostępny w pewnym sensie i jednak no z Mercedes też nie jest taki super otwarty i tak dalej, natomiast no generalnie jednak wiele rzeczy robi takich no naprawdę fajnie i fair i jednak dba o ludzi z padoku, tak jak też przynajmniej przed pandemią tak było. Znaczy nie to, żeby Red Bull też jest bardzo gościnny generalnie. Zresztą to najbardziej gościnne miejsce w padoku generalnie to jest Red Bull. Natomiast no nie wiem, jest coś takiego, że no i tam też dużo różnego rodzaju rzeczy takich z przeszłości i tego, że tam, że Adrian Newey zawsze po krawędzi jest z regulaminem i tak dalej. No ogólnie fakt jest taki, tak jak wam powiedziałem we vlogu, że ostatecznie jakby prywatnie większe sympatie w padoku to są jednak do Mercedesa i do Toto niż do Red Bulla i do Hornera i tak naprawdę też do Luisa niż do Maxa, ale wydaje mi się, że z Maxem to jest też tak, że bo po prostu Max jest taki bardzo szczery i otwarty i czasami jak się to coś wkurzy, to, to potrafi być bardzo arogancki. Ja na przykład nie mam nikomu takiej rzeczy za złe, ja to uważam, że to się ten, że to się wlicza w koszt, że nie można ludzi o takie rzeczy osądzać, raz, a dwa, no wiem, że każdy ma tam swoje wady. Maraton Władcy Pierścieni czy Star Warsów? Star Warsów, zdecydowanie Star Warsów. Janusz, będziemy. Pytania pod sam koniec zadajemy, w sensie za 20 minut przed końcem mniej więcej. Chociaż być może trochę wcześniej. No Star Wars to jest film, na którym się wychowywałem, który mnie kształtował. Oczywiście mówię o tym kanonie, tak? 4., 5., 6. I no to był w zasadzie chyba film, który widziałem najwięcej razy w życiu. W sensie, że na jakimś tam etapie życia, kiedy już się pojawiły magnetowidy, człowiek miał magnetowidy w domu i wszystkie zgrane odcinki Star Warsów, no to w zasadzie codziennie wracając z podstawówkę, człowiek odpalał Star Warsów i oglądał Star Warsów. Prawda? Nie to, że wszystkie trzy, ale tam ten, jakoś tak niestrudzenie. Fenomenalna historia. Myślę, że to świetnie trafia na swoje czasy i fenomenalnie zarysowani bohaterowie. Także w tej głębszej warstwie, no bo na przykład jakby Hanna Solo i jego relacje z Leią i tak dalej w Imperium kontratakuje, no to łatwiej jednak jest się zrozumieć, jak się jest człowiekiem dorosłym bardziej niż młodym. Natomiast Władca Pierścieni, czytałem przede wszystkim Władca Pierścieni i książka jest lepsza i człowiek miał takie marzenie, mówiąc szczerze, jak to czytał, że jakby było super, żeby zrobili z tego film. I szczerze mówiąc, to co powstało, to mi się wydaje, że nawet bardzo mocno tym marzeniom odpowiada. Natomiast mimo wszystko w porównaniu z książką jest trochę spłycone. Nie chcę, było super nakręcone, ale szczerze mówiąc, jakby już te trzy części to już się trochę nudzą w pewnym momencie. Już najbardziej te jakby batalistyczne, tak trwające godzinami sceny. Trochę przesada, plus jeszcze no, na przykład jak jest ten Aragorn, tak? czyli obierze świat, no to na przykład nie zawsze uderzało jakby totalny dyskurs między tym, jaki był Aragorn w książce, a jaki jest w filmie, nie? To jest w ogóle, no przepraszam, ale ten w filmie to jakiś wymoczek w porównaniu z tym kolesiem, który był w książce, nie? To w ogóle jakiś totalnie pomyłka, aczkolwiek też fajnie no, postać przedstawiona i tak dalej, no ale no, szczerze mówiąc, no to gdzie mu do tego, gdzie mu do bierze świata z książki, nie? W ogóle dwie różne postaci, co tu dużo mówić. Ten z książki był naprawdę i mądrzejszy jeszcze, bo ten nie był taki szczególnie mądry, i mądrzejszy, i poważniejszy, i bardziej męski też był, co tu dużo mówić. Z jakich social mediów korzystasz najczęściej i kogo najchętniej obserwujesz, oglądasz? O, to ciekawe pytanie. Najczęściej korzystam z... z Instagrama, Twittera i YouTube'a, tylko w różnych konfiguracjach bardzo, naprawdę, w różnych momentach. Najmniej z Facebooka najbardziej korzystam jako autor, ale najmniej tak, żeby go przeglądać. Kogo najchętniej obserwuję? No mam jakąś tam swoją grupę znajomych, ale też grupę sportowców, którą obserwuję na Instagramie. Patrzcie, od razu myślę o Instagramie. Na YouTubie też sobie tam przeglądam pewne rzeczy, ale głównie oglądam swoje, a tak no to coś mnie zaciekawi, jakąś tam muzykę, czy powiedzmy no są osoby, które lubię oglądać, czy w ogóle zagadnienia, które lubię oglądać. No ale to w ten razie nie będę wnikał. No tak szczerze mówiąc, ja najbardziej to dla newsów, w sensie, że Twittera w pierwszej, znaczy Instagrama się w pierwszej kolejności odpala głównie dlatego, że jak się coś wydarzy takiego breaking news, którego chce ogłosić Formuła 1, czy się wtedy staje to oficjalne, to się pojawia najpierw na Instagramie często. Raz, a dwa potem na Twitterze, dokładnie z tego samego powodu Twittera się też ja przynajmniej przyglądam, ale jakoś nienamiętnie, nie przepadam za Twitterem akurat, uważam, zawsze powtarzam, że to jest ten... trochę medium dla idiotów, korzystając z niego aktywnie, tak? W skrócie, nie? Jest to, najważniej też jestem w tej grupie, natomiast generalnie faktycznie skłania nas czasami do robienia rzeczy takich, których normalnie byśmy nie robili, do angażowania się w jakieś rodzaj dyskusji z ludźmi, z którymi normalnie byśmy nawet nie rozmawiali, na podstawie myśli wyrażonej tam w tych kilkuset znakach krótkich, co jest w ogóle jakimś absurdem, jak można w ogóle dyskutować, czy cokolwiek, na jakikolwiek temat w tych kilkuset znakach. No i jest też taki... wydaje mi się, że... jest bardzo nietolerancyjne, w sensie, że impulsywne, zresztą tak jak i moje tweety czasami bywają impulsywne, takie, że w sensie, że może nie wszystkie są 100% przemyślane, jakie puszczam, są po prostu idą na emocjach, ale akurat moim zdaniem to jest całkiem niegłupie, tylko nie każdy jest to w stanie zaakceptować i zrozumieć. Tak więc myślę, że to musi wystarczyć za odpowiedź na to pytanie. Z kategorii Guilty Pleasures. Lubisz oglądać komedie romantyczne? Ja ze swoją narzeczoną uwielbiam. Dobre pytanie, ciekawe. Szczerze mówiąc, lubię. Lubię komedie romantyczne. Znaczy nie tak, że był jakiś fanem i miał tutaj pozgrywane... To nie, w zasadzie to chyba nie mam żadnej. Ale jak jakaś leci w telewizorze, to i akurat mam ten moment, żeby zawiesić oko w telewizorze, to lubię oglądać, bo widziałem happy endy na przykład. A w komedie romantyczne zazwyczaj mają happy endy. Mówiąc w skrócie, są takie, wiecie, słodkie. Jakieś od momentu poznania, aż po ten, bo zawsze musi być jakiś suspens, coś tam ma pan, o, happy end tutaj. Jak jest dobrze rozegrany happy end, to tym bardziej mi się podoba. Więc tak, lubię. Generalnie lubię też komedię. Bardzo. I lubię też filmy, tak, że rozwinę abstrakcyjne. W sensie, że... Znaczy lubię też filmy problemowe i takie normalne, natomiast no, wytłumaczę sobie to w ten sposób, że powiedzmy, życie mi się tak ułożyło, że jakby naprawdę nie potrzebuję oglądać kina afgańskiego albo ani nawet jakiegoś, nie wiem, kina problemu, żeby wiedzieć, jakie jest życie, jak może być przerąbane, nie? W sensie, że część z tych rzeczy widziałem, a reszcie słyszałem, tak? I albo chociaż czytałem, co już w ogóle jest tam końcówką tego wszystkiego, więc raczej jak odpalam coś jakby na wideo z filmowego, to raczej chodzi mi albo, no przede wszystkim chodzi mi jakiś tam rodzaj tam rozrywki i rozerwania, albo też jakieś przemyślenia, które nie będzie mi pokazywało, że ten, że wszyscy umrzemy, nie? To akurat wiem. No, mniej więcej tak. A ostatni film, jaki oglądałem w ogóle, i to było wczoraj, to po raz, nie wiem, piąty chyba w życiu Las Vegas Parano. Czy Tomek Kucharczyk wspierany przez RK ma szansę na ścieżkę do F1? Wydaje się mieć dobrego mentora plus wsparcie sponsorów. No, trzymamy za to kciuki, no, na to może tylko czas odpowiedzieć. Miejmy nadzieję, że tak. Zresztą no, jest kilku w sumie młodych kierowców z Polski, którzy teraz sobie walczą na poziomie tego kartingu, na bardzo wysokim poziomie. Więc natomiast mentora, nie wiem na ile Robert jest mentorem, tak, no, i na ile w ogóle kierowca potrzebuje mentora tak naprawdę, bo prawda jest taka, że no, raczej jak chcesz być dobrym kierowcą, to nie masz takiego charakteru, że potrzebujesz, żeby ktoś ci mówił, jak masz jeździć. Nie? Po prostu musisz sam to do tego dochodzić i sam to umieć. Owszem, jakieś sugestie zawsze pomogą, ale najważniejsze są te rzeczy, które ty sam zauważysz i których ty sam się nauczysz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale Sanicka, tak? Dobrze przeczytałem. Czy jeździłeś kiedyś bolidami, jak wspominasz jazdę nimi? Miałem kiedyś teoretycznie okazję pojeździć bolidem Formuły 1, niestety nie zmieściłem się, nie mógłbym skręcać, bo mi się kierownica na kolanach opierała. Natomiast jeździłem bolidem Formuły 3 i to był pierwszy raz, jak jeździłem bolidem i Formułą König, a też miałem co-drive'a na przykład w bolidzie Formuły Renault 3,5, który był zajebiście szybki i naprawdę trzeba powiedzieć, że robił ogromne wrażenie. No, nie miałem tak dużo okazji, miałem kilka i było bardzo fajnie zawsze, w sensie, że to jest coś innego i jednak jak jeździsz czymś, co... A nie, jeszcze jeździłem kilkoma, jeszcze innymi jeździłem, na przykład na imprezie takiej, jak była premiera F1 chyba 2018. Na Silverstone jeździłem jeszcze jakąś tam formułą, nie pamiętam jaka to była już, bo to była jakaś tam z tych powiedzmy niższych. No zawsze fajne uczucie, no bo siedzisz centralnie, głowa, rozpędzasz się na wietrze, głowa ci jak jedziesz szybciej chodzi na boki, co jest takie w ogóle nietypowe i strasznie fajne. No są to tak masa, stosunek masy do przyczepności i jakaś tam aerodynamika, co prawda w porównaniu z Formułą 1 to żadna, ale jednak ciągle dla laika to jest coś takiego, że jedziesz w zakręcie i nagle czujesz, że masz taką dużą pewność w tym pojeździe i ona nie jest czysto mechaniczna, czujesz, że się trzyma lepiej niż ten, niż byś mógł zgadnąć, że się może trzymać i że to pochodzi z powietrza, ale to też dla laika to ostatecznie ciężko jest na tym się opierać i to wyczuć, bo to no, jednak trzeba pojeździć takim samochodem jednomiejscowym, żeby zacząć czuć, o co naprawdę może w tym chodzić i starać się próbować choć trochę zbliżyć do czasów, które ustanawiają zawodowcy. Czyli tam powiedzmy na te 3 do 5 sekund, nie? To już całkiem wydaje mi się nieźle. Jaki był twój najtrudniejszy weekend lub weekendy wyścigowe w twojej karierze pod względem pracy zawodowej i z jakiego powodu były takie trudne? Może jakieś historie z tym związane? Na przykład weekend LMS w Austrii był bardzo trudny, dlatego że miałem no, potężne problemy stomatologiczne to dużo być, no po prostu miałem jakiś atak zęba, więc no, żyłem w przerwach między dużym bólem a po prostu takimi strzałami ibuprofenu w dawce 600. I byłem też na zabiegu, ale wszystko, generalnie wszystko się opitoliło. Nawet no, nagrałem przecież ten, track walka. Nie wiem, czy byście oglądali z track walka, powiedzieli kiedykolwiek, że mam stan, który okazał się bardzo poważny, jak wróciłem do Polski, bo okazało się, że miałem taki zabieg w zasadzie operacyjny de facto zrobiony, że dowiedziałem się, że normalnie powinienem leżeć w ogóle w szpitalu, ale poszedłem do tak dobrego dentysty, że mnie zaoperował na fotelu. Ekstracja i wszystkie inne akcje, plastyka i tak dalej, więc to był taki ciężki weekend. Inny trudny weekend. No nie jest tak, że one wszystkie są łatwe, nie? Zazwyczaj są trudne. Na przykład w Chinach, jak to jest takie dziwne miejsce, jak się przylatuje do Chin, w tej strefie czasowej, to jest tak idealnie trafiona, że po prostu w najgorszym momencie, kiedy chcesz zasnąć, to nie możesz zasnąć, bo w twojej strefie czasowej akurat jesteś w pełni siła. W momencie, kiedy powinieneś funkcjonować, to chcesz zasypiać, dlatego że w tym momencie w swojej strefie czasowej śpisz i przylatujesz do takich Chin nad ranem i tam jeszcze najgorzej z pogodą, bo jest tam, zazwyczaj tam jest taki mikroklimat, że tam jest szaro i pada w okolicach Szanghaju, więc przyjeżdżasz ranem, czasem świeci słońce, bo czasem świeci, ale generalnie też często jest tak, może nie tyle pochmurno, co tak smogowato i tak jakoś tak, nie wiem, cienie i raz na jakiś czas coś tam pokapie. I po takiej podróży, tak, powiedzmy o 7 znajdujesz się w hotelu, ciężko jest zasnąć, chociaż człowiek jest zrypany i trzeba za chwilę wstać i jechać na tor i pracować. To jest ciężka sprawa, to jest ciężka sprawa. Natomiast taki, powiedzmy, najtrudniejszy to był weekend, to był dokładnie 2007 rok Grand Prix Kanady, kiedy Robert miał wypadek, dlatego że no po pierwsze Robert miał wypadek i to był no taki sytuacja w ogóle bardzo trudna i emocjonalnie, aczkolwiek ja akurat w sytuacjach trudnych się bardzo dobrze odnajduję. I dlatego, że oprócz tego, że jakby byłem korespondentem przeglądu sportowego, to byłem jeszcze korespondentem TVP i reporterem Polsatu. Te trzy rzeczy robiłem naraz. O tym mówiłem zresztą niedawno po pozyszynę. Plus jeszcze miałem kilka innych rzeczy po bokach robionych. I no, strasznie dużo rzeczy się wydarzyło w strasznie krótkim czasie i no, wszystkie wyszły. W sensie zgarnąłem wszystkie najważniejsze wywiady dla Polsatu, typu miałem wywiad z Trulim, między innymi, tak, czyli z drugim uczestnikiem wypadku i z mężem Roberta i generalnie ze wszystkimi osobami najważniejszymi, które tam, tak, z którymi można było pogadać. Podczas relacji na żywo dla TVP, tylko tu jakiś chyba TVP3 czy coś takiego akurat dzwoniło. No jako pierwszy w zasadzie na świecie ogłosiłem z całą pewnością, że Robertowi nic się poważniejszego nie stało, bo po prostu obok mnie stałem obok Maria Tysona, czyli szefa BMW Zauber. Dziękuję Krzysztofie. I akurat wtedy podszedł do niego Fernando po wyścigu, Fernando Alonso, żeby spytać co z Robertem i on wtedy powiedział, że właśnie dostał telefon ze szpitala i że w ogóle to co było Robertowi nic się nie stało, tylko lekko utyka na nogę. Ja wtedy byłem na live na TVP3 i po prostu powiedziałem, że właśnie się okazało, że Robertowi nic się nie stało, więc to było coś ciekawe. No i napisałem też tekst, który do przeglądu, który napisałem bardzo szybko na kolanie i był to tekst no, bardzo chwalony przez redaktorów i wtedy był to krok w mojej drodze dziennikarskiej, kiedy zdałem sobie sprawę, że jednak o wiele lepiej wychodzą mi teksty, które piszę w pośpiechu i prosto z głowy, a nie takie, na którymi siedzę, deliberuję i planuję i przerabiam i tak dalej, że generalnie jak mam mało na coś czasu i muszę usiąść na tyłku i coś napisać w 10 do 15 minut, a coś się naprawdę wydarzyło i mam ten flow taki z serca wtedy, to zazwyczaj jest to po prostu, jest taka zasada mi się wydaje, ja ją wyznaję, że jak coś się lekko pisze, to się lekko czyta. I mi się wydaje, że ona dobrze działa. Jak coś się naprawdę pisze swobodnie i lekko, to się przekłada potem na odbiór treści po drugiej stronie. Więc był to dzień ostatecznie, po którym miałem bardzo dużą taką satysfakcję autorską i pamiętam, że w zasadzie przez długi czas nie myślałem o sobie na serio jako o dziennikarzu, dlatego że ja się wychowywałem w środowisku dziennikarskim de facto. Wśród prawdziwych dziennikarzy. Jeszcze z tamtych lat biegałem jako dziecko po redakcji od małego i miałem zbyt duży szacunek do ich pracy i do tego, co trzeba robić i osiągnąć, żeby myśleć o sobie per dziennikarz generalnie. Ale w tym 2007 roku miałem 29 już lat i od 19 roku życia praktykowałem dziennikarstwo, ale na początku jako praktyki, a potem jako już, no powiedzmy, że dziennikarz. I po tych... w zasadzie w 97 roku zacząłem praktyki, no tak. No to no miałem mniej więcej 10 lat, odkąd zacząłem działać w dziennikarstwie i to był pierwszy moment, kiedy usiadłem i sobie pomyślałem, że kurde, chyba teraz już jestem dziennikarzem po tym dniu właśnie. Więc tutaj może trochę razowa odpowiedź na to pytanie, ale traktuję dość osobiście tamten moment. Jakie jest twoje ulubione danie? Albo którą kuchnię lubisz smakować? No, dobre pytanie, bo ja uwielbiam jeść generalnie. Trochę gotuję, mało bardzo, bo, ale trochę mam jakieś tam swoje potrawy. Trudno by mi było wybrać ulubione moje danie, dlatego że jest ich dużo różnych i co innego kuchnia domowa, tak, czy tam mamusi, czy innych bliskich osób, a co innego rzeczy, które sobie sam możesz ugotować i co innego rzeczy, które jadasz restauracyjnie. Natomiast ja generalnie bardzo lubię kuchnię śródziemnomorską, no, to nie będzie żadnego zaskoczenia, że lubię pastę i pizzę, ale nie tylko. Bardzo lubię kuchnię śródziemnomorską, taką jak turecka i poboczna, ale generalnie turecka jest, uważam, bardzo dobrą, bardzo trafioną kuchnią. Polską kuchnię lubię też. Hiszpańską lubię kuchnię, generalnie w Hiszpanii lubię w różnych jakby krajach w ogóle świata odwiedzać kuchnię. No, kocham kuchnię angielską. Nie no, to żarcik. Nie ma takich osób, prawda? Więc to było dziwne. Więc nie, za tą akurat nie przepadam. Azjatycką lubię, tylko że na przykład będąc w Chinach przekonałem się, że to co się u nas powszechnie uważa za kuchnię chińską, to de facto jakby z prawdziwą chińską nie ma nic wspólnego, bo jak się idzie do knajpy w Chinach i się patrzy na menu, to w tych knajpie można zjeść totalnie wszystko. Na przykład mózg świni, nerki świni, krowy tak samo, albo krówki i świnki. I po prostu wszystko, nie? Wszystko. A jak podają ci na przykład kurczaka, to nie z kośćmi, czy potem, bo Chińczycy bardzo lubią ten z między kości wygryzać ten. Ale to jest też ta mądrość, bo im więcej się żuchą rusza, tym bardziej człowiek ma wrażenie, że jest najedzony. Coś w tym jest. Więc jak to mawiał ten Mikołaj, jak kiedyś razem jeździliśmy i chodziliśmy do chińskiej knajpy, to on powiedział, że to kurczak rozjechany przy ulicy przed chwilą. Nie, on mówi, że kurczak zapadł pod pociąg. Więc wydaje mi się, że takie ryby bardzo lubię. No, myślę, że na razie musi wystarczyć, bo musiałbym się naprawdę wgłębić, żeby w to wejść. Jakie auto posiadasz prywatnie? Nie pytam o auto użyczone sobie przez firmy z tobą współpracujące. Znaczy, no ja sobie lubię myśleć jednak, że moja Honda Civic Type R to jest takie trochę auto prywatne. I zastanawiam się nawet, czy jej nie kupić, nie? Będę pytał o ofertę, bo no jest wyjątkowym bardzo samochodem. Natomiast generalnie auto, które posiadam prywatnie, tak naprawdę nie ja, bo jeździ nim moja mama, to jest Fiat Punto 1.2 pierwszej generacji. Dużo pali, jak na 1.2, ale ciągle jeździ. A wybraliśmy go dlatego, że po pierwsze dlatego, że ostatecznie no, gdzieś tam było w zamyśle, żeby jednak moja mama nie głównie jeździła i mi zależało za... I to akurat Punto bardzo dobrze skręca i bardzo dobrze hamuje. Własności jezdne takie hamulce najważniejsze i to były priorytety, a druga rzecz to, żeby było tanie w eksploatacji, tak żeby jakby można było najprostsze naprawy albo też najtrudniejsze zrobić niską ceną i to oczywiście te w kategorii Fiat spełnia. No, więc to jest Fiat Punto. A wcześniej mój pierwszy samochód to był Fiat Seicento. Chciałem też dodać, którego kochałem, Seicenta SK. Kurde, jaki to był zajebisty samochód. Ile on przetrwał moich głupich akcji. Nie, nawet wszystko przetrwał, kurde, wszystko przeszedł, przeżyliśmy wszystko. Która generacja bolidów F1 najbardziej Ci się podoba? Wydaje mi się, że znaczy nie ma jednej takiej, która by mi najbardziej przypadła do gustu, bo one jakby miały różne swoje uroki. Na przykład bardzo mi się podobały Benettony, jak Schumacher zaczynał jeździć, typu 93, 94, szczególnie te barwy z 93 roku, Benettona, dajmy na to, ale potem możemy pójść przez dużo kolejnych. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kształt nadwozia, to ostatecznie ta era do 2008 roku, kiedy były naprawdę bardzo ładnie ukształtowane, bardzo ładnie wyrzeźbione i strasznie fajnie się prowadziły, bardzo ładnie pracowały w zakrętach, były naprawdę zaawansowane, fajnie zrobione. Natomiast silniki, no to jeszcze coś w tym stylu, tylko że V10, moje ulubione. I V10 do mniej więcej takiego bolidu to będzie moja ulubiona era, jeśli chodzi o konstrukcję bolidów Formuły 1. Czy powrót do tankowań podczas wyścigu jest możliwy? Tęsknię trochę za tym. Nie wiedzę, ile paliwa ma przeciwnik i kiedy startuje pit stop, dodatkowo dodawał dużo smaczku. Myślę, że jest możliwy, ale w najbliższym czasie raczej nie, dlatego że to by jakby absolutnie zakłócało ideę całą układów napędowych hybrydowych, tak? No bo przecież jakby największą aferą z tego, że mamy hybrydowe układy napędowe, to takie, że można przejechać wyścig na 100 kg paliwa, niecałych, a wcześniej to było jakieś 160 na przykład, czyli to jest ogromna oszczędność, do tego jeszcze ich efektywność i sprawność mechaniczna, tak? To też bardzo tutaj rozgłośniana, więc w momencie, kiedy miałbyś coś takiego dotankowywać, no to po co mamy, jak mamy pokazać, że to jest takie oszczędne, jak i tak można to dotankować? Jakby rozmijało się z formą techniczną. Więc mam nadzieję, że kiedyś wróci, bo to był bardzo fajny element, natomiast ta niewiedza, ile paliwa ma przeciwnik i kiedy planuje pit stop, to tak tam na dłuższą metę można było te rzeczy zgadywać, na przykład zespoły dość dobrze wiedziały, kto kiedy będzie stawał, tak, z tolerancją do jednego, dwóch okrążeń zazwyczaj, że tam do dwóch to góra w ogóle, ale do jednego w tę lub we wtedy, kiedy też będzie stawał. Raz, a dwa jest ta słynna historia, już nie pamiętam, kto o tym opowiadał dokładnie, ale opowiadał to była wypowiedź jednego z kierowców, jak była ta afera szpiegowska i ktoś powiedział, że przecież każdy wie, że Pedro Diniz, który był wtedy, zdaje się, kierowcą rezerwowym McLarena, że to był Diniz, tak chyba, który chodził po padoku i zawsze od Diniza, każdy kto chciał, to wiedział od Diniza, kto kiedy będzie stawał, bo on tę informację zbierał. Ale to nie tylko. Pamiętam, że jak było tankowanie i się gadało z Robertem i była sposobność, żeby zadać pytanie, kto twoim zdaniem kiedy zjedzie, to Robert coś dobrze wiedział. Kiedy zjedzie. Kochani, dramat. Światło odpadło. Kończymy transmisję. Bez tego światła, jakby tak niekorzystnie. Wybaczcie, tutaj ten. No muszę powiedzieć, że była to domowa metoda, która nie wyszła, bo to jedno światło ma rozwalone mocowanie, natomiast nie ma to jak duct tape pod ręką. Proszę bardzo. Tyk, tyk. Myślę, że do końca dotrwa. Dobra. Czy uważasz, że obecny sezon można nazwać jednym z najlepszych sezonów w historii F1 i jakby się je zestawił z innymi genialnymi sezonami w tym sporcie? 2012, 10, 76, 82. Uważam, że to jest jeden z najlepszych sezonów w historii Formuły 1 i tak będzie zapamiętany. Nie zestawiamy ich. Każdy wyjątkowy sezon jest po prostu wyjątkowy. Z jakiegoś swojego powodu jest wyjątkowy w tym czasie, w jakim się dzieje, tak? Naprawdę, no tutaj bym mnie nie wartościował. Nie wiem, po prostu to jest mega dobry sezon. Mega dobry sezon i myślę, że taki będzie do samego końca. Prawdopodobnie do ostatniego wyścigu będzie trwała ta walka, aczkolwiek no moim zdaniem jednak faworytem jest Max, choćby z tego względu, że Red Bull co do zasady jest trochę szybszy na większości torów od Mercedesa, aczkolwiek Mercedes z kolei swoimi zagrywkami wszystkimi zakulisowymi, jakie można by wyciągnąć z kapelusza, robi na to offset. Plus Lewis fantastycznie jeździ. Pozwólcie, że napiję się trochę soczku. Skoro to taka wyjątkowa okazja, Q&A. Kurde, chyba dam radę z większością. Co sprawia, że obecne bolidy są takie ciężkie i wielkie? Jaki element mógłby zrobić największą różnicę wagową? Szereg czynników sprawia, że są takie ciężkie i wielkie. Po pierwsze są w ogóle większe niż były, tak? Bo są dwumetrowe na szerokość i długie dość. Ze względu na to, że takie się po prostu lepiej prowadzą i dzięki temu, że są długie, to można pomieścić większy układ napędowy, który już ostatecznie nie jest aż wcale aż taki o tyle ciężki, ale jednak jest, też dodaje, jakby no, jest bardzo skomplikowany i co z tego, że V6 jest mniejsza od V8, jak całe to cholerstwo naokoła, szczególnie akumulatora, ale nie tylko. Kersy i turbina z kolei dodają masę. Turbina ma tak większe temperatury i MGUH, więc potrzebuje lepszej izolacji, większego budowania i tak dalej. Więc są większe także przez to, są cięższe także przez to, są cięższe także dlatego, że są szersze i większe opony, a jeszcze będą cięższe ze względu na to, że będą 18-calowe obręcze. Znowu zyskają na masie, są cięższe dlatego, że są też te zabezpieczenia z roku na rok coraz większe w crash testach i to oczywiście też zwiększa masę bolidów. Akurat to nie jest złe, no takie halo też przecież swoje waży. Więc to jest to. Jaki element mógłby zrobić największą różnicę wagową? Przypuszczam, że byłoby to jednak zwężenie samochodu znowu do 180 cm z 2 metrów i zmniejszenie trochę aerodynamiki i silniki, w sensie, żeby wprowadzić ten wolnoschnące silniki proste. Albo po prostu niech będą turbo, ale tylko i wyłącznie z turbo. I wtedy będą o wiele lżejsze. Co oczywiście jest jakby absolutnie niemożliwe w najbliższym czasie. Jak myślisz, który z obecnych kierowców wchodzących do F1 w 2021 albo 2020 roku ma szansę w przyszłości na mistrza F1? No, przypuszczam, że Nikita Mazepin. Nie, no, że to rzeczy. W 2021 No to wszedł Nikita i Mick Schumacher. Uważam, że Schumacher ma duże szanse, ale nie dlatego, że jest taki zajebisty, tylko dlatego, że Formuła 1 będzie chciała, żeby on to mistrzostwo zdobył, że może się znaleźć w takim zestawie okoliczności, w których będzie mógł to mistrzostwo zdobyć. Jakiego Tsunody też nie wymienię, jeśli chodzi o tych, co wyszli w tym roku, a reszta już jeździ od jakiegoś czasu. No myślę, że akurat z tych najobecniejszych to żaden, a w 2022 roku to jaki wchodzi nowy kierowca? Czekajcie, muszę zobaczyć, kto po prostu wypadnie, kogo ma nie być. A nie ma nie być Kimiego i nie wiemy jeszcze tak naprawdę, no za Kimiego idzie Bottasa, nie wiadomo, kto będzie na drugim fotelu. No, wydaje mi się, że to jakby tutaj jakby pole manewru w odpowiedzi na to pytanie jest dość ograniczone. Wydawało mi się, że Audi planują powrót do WEC, F1, WEC i Formuła E. Nie za wiele srok za ogon chcą łapać. Pytanie, a czy nie jest tak, że Audi to z Formuły to odchodzi jakoś? Bo ja akurat nie siedzę w Formule, ale coś słyszałem, że odchodzą. Kilka firm, że BMW chyba odchodzi. Natomiast w WEC przecież nie... A, że planują, no tak, ale w WEC oni mają jeździć tymi samochodami LMDH, tak? Czyli to będą te, które będą o wiele tańsze w produkcji. Czyli nie mają nie robić swoich prototypów, jak na przykład zrobiła teraz Toyota, tylko mają, jeśli dobrze kojarzę, szczerze mówiąc, jeśli dobrze pamiętam. Więc to będą, mają być niższe budżety. No Formuła 1, no to głównie silnikowo, chociaż nie wiadomo, czy nie wiadomo też jako team fabryczne. Natomiast raczej no przede wszystkim silnikowo i silniki mają być o wiele tańsze niż w tej nowej formule, niż obecna formuła, więc wydaje mi się, że Wydaje mi się, że się ogarną, nie? W sensie, że wystarczy im pieniędzy. Czy nie sądzi Pan, że najlepiej dla Mercedesa byłoby przeniesienie Russella jeszcze w tym sezonie? Pomógłby Lewisowi i przyuczałby się do roli pazia. Nie mógłby walczyć z Lewisem tak równy z równym, bo Lewis walczy o tytuł i wszystkie wyskoki byłyby źle widziane nawet dla mediów z Wielkiej Brytanii. Powiem szczerze, że to jest bardzo bysty tok myślenia, ale było to chyba jednak trochę zbyt oczywiste. Raz, a dwa, no jednak pozbycie się Walteriego Bottasa na tym etapie sezonu byłoby takie niefajne. I zespoły z najwyższej półki tak rzeczy nie robią, nie? Bo to jest też takie trochę przyznanie się do winy w tym momencie, że uznanie, że jednak kurde, myśmy przedłużyli kontrakt z facetem, z którym jeszcze jeździmy od tylu lat i on się za bardzo nie zmienił, a my jednak uznajemy ostatecznie, że nie był wystarczająco dobry i że zastąpimy go tym facetem, który już mógł w tym roku jeździć w jego miejscu. Na przykład, więc nie, natomiast z Russellem to się teraz, tak jak mówiłem i mówię nadal, że Russell sobie nie da w kaszę dmuchać i nie pozwoli się tak rozstawiać jak Bottas, to jednak się zastanawiam, czy jednak nie zostanie spacyfikowany przez Mercedesa, jak nie w taki, to na inne sposoby, bo to naprawdę nie trzeba z kierowcą, tak jest milion sposobów na to, żeby sprawdzić, żeby dany kierowca radził sobie ciut gorzej od tego, któremu chcemy, żeby sobie radził i w zasadzie w sportach motorowych jest to normalka, nie? No, normalka, bo oczywista oczywistość. I to nie tylko generalnie, tak na w przekroju. Że jak obstawisz jakiegoś kierowcę, że chcesz, żeby sobie lepiej radził, to będzie sobie lepiej radził, chociażby ze względu na najprostsze wewnętrzne decyzje typu, kto ma być jego inżynierem wyścigowym na przykład i inne rzeczy. Gdybyś miał stworzyć swój Dream Team z całej historii F1, kierowcy, szef, samochód, silnik, inżynier i ekipa od pitstopów, to jakby on wyglądał? Trudne pytanie, więc tak, jeżeli miałbym mieć kierowców, to wziąłbym Senna i Roberta. To było całkiem spokojnie, bo chodzi tak ze wszystkich kierowców, tak? Szefem tego zespołu byłby Jean Todt prawdopodobnie. Albo Toto Wolff, ale chyba jednak Jean Todt. Samochód to byłby któryś z Red Bulli. Z tej, chyba nawet dowolny z tej ery, kiedy Vettel zdobywał mistrzostwa. To wydaje mi się, że taki byłby bardzo, bardzo dobry. Nie fajnie byłoby też wziąć jakieś Ferrari, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale Ferrari już dawno nie miało nic takiego, albo jakiś fajny McLaren, nie? Typu McLaren 98, o, to jest fajny samochód. Silnik V10, przypuszczalnie Mercedesa V10 by to była. Albo BMW, kosztowała radę. Była bardzo dobra. Albo BMW, może BMW. BMW byśmy wzięli, silnik BMW. Inżyniera, no to ciśnie mi się na usta Adrian Newey, ale może wiecie, żeby było tak, że bardziej ten tutaj klasycznie, to niech będzie Colin Chapman. Ekipa od pitstopów Red Bull oczywiście. No, to tak by on wyglądał. Cezary, jak myślisz, czy Lewis naprawdę chce tej emerytury, czy może rozpoczyna taką grę już teraz, żeby w kolejnym sezonie, jak Russell zacznie go miażdżyć, będzie opuszczał F1 z taką wymówką, że to zapowiadał? Nie, mu tak daleko nie sięga. Myślę, że to są jego szczere odpowiedzi i one też mają jakby odzwierciedlenie w tym, co się w życiu Lewisa dzieje, jak to widać na Instagramie. Tak, no, naprawdę inne rzeczy do roboty i bardzo to szanuję. Ja uważam, że to jest naprawdę spoko. I po prostu jeździ Formułę 1 bardzo długo, ale to jest nie tylko Formuła 1. No, cały motorsport. Przecież ten człowiek większość życia spędził na torach wyścigowych, cały czas na walizkach, więc naprawdę w jakimś momencie człowiek może mieć już dość tego. Czysto teoretycznie, czy połączenie Bottasa i Erika to nie byłoby jedno z najmocniejszych w F1, jeżeli chodzi o feedback i potencjalny rozwój samochodu po zmianach technicznych? Trudno mi powiedzieć, mówiąc szczerze. Roberta na pewno. Co do Valtteriego, nigdy nie zasłynął w padoku jako osoba, która tak zajebiście ten rozkminia. Rozwój bolidów nie to, żeby nie rozkminiał, ale jakoś ten, nie ten. Słuchajcie, bo zostało tylko kilka pytań, więc pozwólcie, że jeszcze odpowiemy na nie szybciutko i potem przejdziemy do waszych pytań. Przedłużymy po prostu, oddamy wam ten czas w procentach. Jeśli dostosują silniki do wymogów Porsche oraz Audi i będą te marki chciały wejść do F1, to haracz w postaci 200 milionów od każdego nowego teamu będzie wymagany? Nie, to WAC ma wejść przede wszystkim, raczej nie stworzy dwóch teamów fabrycznych całych, nie? To na dzień dobry mówi się o silnikach i oni przychodzili na rady silnikowe, więc żeby dostarczać silniki, nie trzeba płacić żadnego haraczu, bo to jesteś dostawcą silników, więc to jest absolutnie nie ten. Nie ma zastosowania. Natomiast wydaje mi się, że jakby mieli zakładać team fabryczny, to raczej by kupili jakiś egzystujący zespół, bo to był najlepszy możliwy pomysł biznesowy. Co będzie ciężkie teraz, nikt nie będzie chciał sprzedać, dlatego że tak Formuła 1 jest ukształtowana, żeby tak czy inaczej ten zespół na siebie zarabiał. Co jest akurat błędem, moim zdaniem. W sensie, że powinno być tak, że zarabiają na siebie te, które są prężne, a te, kto ktoś kładzie tam, kładzie równo na nie. To co kładzie, no to nie powinien po prostu sobie tak, czy się stoi, czy się leży na tej zasadzie mieć kasę, żeby utrzymywać zespoły Formuły 1. A niestety na przykład Haas w tym roku robi dokładnie to. I zapewniając, że w przyszłym roku będą robili więcej. Więc to powinno być taka możliwość, że ktoś będzie chciał sprzedać zespół, bo nie będzie miał kasy, bo się opierdziela i albo mu się nie chce tego zespołu prowadzić i wtedy oczywiście kupić taki team. Bo zakładać zespół od nowa to takie trochę wyważanie otwartych drzwi, więc przypuszczam, że jakby mieli wejść, to raczej by kupili zamiast płacić haracz. A poza tym FIA już zapowiedziała od jakiegoś czasu, że oni by rozważyli jakieś wyjątki w pewnych przypadkach, żeby takiego haraczu nie płacić. Zgadnijcie w jakich. Jak ktoś ma kasę, to nie będzie musiał płacić, a jak ktoś nie ma kasy, to będzie musiał płacić. Nie? Tak mniej więcej to będzie dokładnie w tej kolejności. Czyli duży koncern typu Audi czy Porsche dostanie dyskont i nie będzie musiał płacić, a jakiś mały zespół z dużymi ambicjami będzie musiał płacić. Gdybyś miał możliwość zmian w kalendarzu, to jakie 3 tory byś wywalił i dlaczego? I jakie 3 na ich miejsce? To jest trudne pytanie, bo musiał mieć tory jakieś przed oczami, znowu listę torów, ale przypuszczam, że pierwszy zawsze, co mi przychodzi do wywalenia, to jest Hiszpania. Bez dwóch zdań. A jakie na jej miejsce? Przypuszczam, że jakiś tor klasyczny typu Mugello, myślę, że całkiem fajnie się sprawdziło, akurat jeśli chodzi o tory wyścigowe. Więc tak bym to zamknął, ten motyw. Czy Audi i Porsche wejdą do F1 jako producenci silników? Ponoć tak. Taka jest na mieście, taka jest na dzielni, albo nie pokazałem pytania. Plotka na dzielni, że tak, więc czekamy tam. Automotor und Sport tego dowodzi. Nie uważasz, że przeceniasz Kubicę i jesteś nieobiektywny co do niego? Nie jestem obiektywny co do Roberta, nie jestem obiektywny co do kogokolwiek na świecie, dlatego że to już naprawdę. Obiektywizm to jest taki abstrakcyjne pojęcie, już to tłumaczyłem wiele razy, z tego względu, że i to do każdy policjant, który przesłuchuje ludzi, to ci potwierdzi, że już na etapie patrzenia na pewne rzeczy i wydarzenia wszyscy je postrzegamy inaczej. Już wchodząc nam do mózgu przez oczy, uszy i tak dalej, zapisują się w różny sposób. I przygodą jest takim, że nie wiem, że gdyby na przykład tutaj teraz stał i okazało się, że siedzę tylko w marynarce i jestem bez majtek, to wszyscy byście zaznali, że byłem nago. Natomiast jak już by przyszło do detali opisywania, nie, co jak wygląda i czy jest ogolone, czy nie ogolone, to by się okazało, że nie macie spójnych zeznań. W związku z tym niemożliwe jest zachowanie tego ideowego obiektywizmu, jeżeli już w momencie, kiedy coś zapisujesz w głowie, już jesteś subiektywny. Już robisz to swoimi oczami i przetwarzasz to przez swoje oglądanie świata. To jest ten dylemat słynny w Małym Księciu, prawda? Że ten kapelusz, to co widzisz, kapelusz, a ja widzę węża, który zjadł słonia. Tak? Człowiek z Japonii zobaczy słonia zjedzonego przez węża, a z Europy zobaczy kapelusz. Tak? Mogą pisać te same wydarzenia, będą inaczej opisane, dlatego że inaczej je postrzegają. Więc obiektywizm jest mitem. Jako taki. Nie? Obiektywne są prawdy matematyczne prawdopodobnie. Tak mi się wydaje, bo nie jestem ekspertem od matematyki. Więc jestem subiektywny tak wobec Roberta i generalnie wszystkich innych i całego świata. Natomiast staram się być bezstronny. Tak, to jest to słowo. Bezstronność to jest, która też jest subiektywna. Natomiast nie uważam, że przeceniam Roberta. I to jest wszystko jakby, to nie jest tak, że ja jakby chodzę po świecie i mówię, o, Robert jest taki zajebisty, o kurde. Robert jest taki fajny, nie? I w ogóle ma takie oczy ładne i tak fajnie jeździ samochodem, nie? Widziałem na szosie, jak zawija na rękawie. Nie. To są rzeczy jakby oparte poprzez to, jak ja postrzegam motorsport, a mam prawo do swojego postrzegania, trochę na niego patrzę od paru lat. To jak widzę, jak funkcjonują w nim kierowcy i to widzę, jak nie funkcjonuje Robert. I na przykład, no, przychodząc znowu do mojego ulubionego przykładu, przeciętny Polak, nie siedząc w temacie, uzna, że Robert Kubica w WRC to słabo jeździ, nie? Że a, to była porażka. Osoba, która naprawdę siedzi w WRC i w sporcie motorowym, no nie jest w stanie tego uznać, dlatego że widząc punkt wyjścia, tak, że kierowca wyścigowy wchodzi do rajdów, już abstrahując od ograniczeń fizycznych, tylko już sam fakt tego przejścia i w samochodzie jakby za 10% budżetu dużych ekip w samochodzie półprywatnym albo prywatnym zupełnie walczy na dystansie rajdu z kierowcami fabrycznymi, którzy jeżdżą testy i tak dalej i mają wokół siebie zajebiste ekipy i wszystko super zrobione, no to jest szczerze, to nie wyobrażam sobie żadnego innego kierowcy i nie przypominam sobie, żeby jakiegoś innego kierowca czegoś takiego dokonał w ogóle. Żeby jeździł na tym poziomie, wygrywał OS-y i tak, prowadził w rajdach. No i też, co tu dużo mówić, kilka całkiem rajdów ukończył na całkiem dobrej pozycji. Więc to jeden przykład z bardzo wielu, który jednak, no, jak ktoś mi powie, że ja przeceniam Roberta, to powiem w tym momencie, że nie. Że jednak mi się wydaje, że to ktoś nie do końca wie, jak działa sport motorowy, żeby umieć docenić to, co się wydarzyło. Czy masz jakieś osobiste, ostatnie pytanie w ogóle, last question. A potem oczywiście lecimy z waszych. Czy masz jakiś osobisty ranking kierowców w historii F1 lub zestaw kierowców, którzy na to zasługują? A jeśli tak, to jak i gdzie w takim rankingu, jak i gdzie umieściłbyś Roberta? Nie mam takiego rankingu. Nie mam takiego rankingu. W sensie, że nie wierzę, że był jeden kierowca, który był najlepszy w historii Formuły 1. Była grupa kierowców, którzy wspinali się na wybitność, na ponadprzeciętność i to, że Michael Schumacher ma 7 tytułów mistrza świata i Lewis Hamilton ma 7 tytułów mistrza świata, to nie znaczy, że oni byli o tyle tytułów mistrza świata lepsi od kilku innych mistrzów świata. To znaczy, że znaleźli się w takich okolicznościach i w takich samochodach i takich zespołach, w których oni mogli to po prostu wykosić. Sebastian Vettel jest tutaj dobrym przykładem kierowcy, który nic nie mówiąc, bo jest naprawdę mega dobrym wśród kierowcą. Jednak te 4 tytuły trochę są ponad stan różnych tak przygód, które Sebastian Vettel miał. Tak, moim zdaniem jeden, góra, 2 tytuły to by bardziej odpowiadało, ale to tak, życie tak nie wygląda. Więc absolutnie nie ma. Natomiast Roberta szczerze stawiam na najwyższym stopniu pośród tych kierowców, którzy przynajmniej mieli największy potencjał, bo tego potencjału Robert ostatecznie do końca nie był w stanie pokazać, chociaż szczerze mówiąc sezon 2008, no to już naprawdę było to dość dobrze widoczne. No 2010 też był świetnym sezonem. Bardzo mocno ponad stan bolidu jeździł Robert, więc wydaje mi się, że jakby z punktu widzenia osoby, która śledzi go, jego karierę, jest subiektywna, tak jak ja, to Robert na to miejsce wśród tych kierowców zasługuje. Dobra, moi mili. Tyle jeśli chodzi o pytania z karteczek, a teraz pytania od was z lapka mojego. Jakie masz doświadczenia z wyścigami górskimi? Interesujesz się w ogóle tym wycinkiem motorsportu? Mam żadne doświadczenia z wyścigami górskimi. No i tyle. W zasadzie czasami widuję jakieś onboardy czy jakieś ujęcia z zewnątrz i uważam, że jest to absolutnie szalona dyscyplina sportu. Nie? W sensie, że niesamowite, bo jest naprawdę. No, ale też imponujące i to jest fajne w ogóle. W sensie, że no jeździ się tam ten dany, upala się ten zamknięty odcinek drogi. Natomiast jest to jednak coś takiego szalonego. Soczek. Jakie jest twoje marzenie dziennikarskie? Chodzi mi o jakąś nagrodę lub inny sposób docenienia twojej pracy. Nie mam żadnego marzenia o żadnej nagrodzie, mówiąc szczerze. Moim marzeniem dziennikarskim jest stworzenie redakcji. Niekoniecznie zajmujący się motorsportem tylko. ale no, stworzenie czegoś, zbudowanie na bazie doświadczeń moich i mojego postrzegania mediów i komunikacji, stworzenie jakiegoś rodzaju redakcji albo agencji, która będzie po prostu no, jakimś takim zwieńczeniem tych doświadczeń, w której, mówiąc w skrócie, będę mógł przelać to, czego się nauczyłem, no, osoby, które chcą iść w, no może nie do końca tym śladem, bo każdy idzie swoją drogą, natomiast no, powiedzmy, które chcą też coś tam robić w dziennikarstwie, nie wiem, na jakimś tam poziomie, tak, czyli z zaangażowania przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Więc przypuszczam, że spełnieniem mojego marzenia dziennikarskiego byłoby stworzenie takiego rodzaju organizacji, która będzie sobie żyła i świetnie funkcjonowała nawet kiedy mnie już nie będzie pośród was, kiedy polecę do tego lepszego świata innego. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie to marzenie. A jeśli chodzi o docenienie mojej pracy, to szczerze mówiąc, fakt, że jest tutaj was 1170, albo że mam ponad 400 patronów, którzy zapewniają mi taką no, bezstresową możliwość po prostu wykonywania podstawowych czynności związanych z podróżami, sprzętem i tak dalej, to już jest dla mnie ogromna satysfakcja. I też czytelnicy na Facebooku moi i interakcje, wszystkie dyskusje, 99% wypowiedzi waszych, także tutaj, nawet jeśli tych, co się z nimi nie zgadzam, to jest dla mnie największa satysfakcja. Albo że ostatnio na Twitterze wyszło, że jestem pośród 1100 dziennikarzy, ogólnie w pierwszej dziesiątce na 9 miejscu w różnych rankingach, mimo tego, że nie mam aż tak dużego konta twitterowego, ale no, na przykład mam bardzo dużą relację reakcji do tweetów. To jest, no to są takie rzeczy, które dają mi satysfakcję. Gdzie umieściłbyś Aircast do 2006-2010 w obecnej stawce, jeśli chodzi o jakość kierowcy? Czy był on lepszy niż obecnie Max? Wątpię, żeby był lepszy od Maxa. Wydaje mi się, że Max po prostu osiągnął jakiś taki poziom, na który no już nie da się... Znaczy są pewne niuanse, które się robi lepiej albo gorzej, ale już jest tak wysoki, że przypuszczam, że znowu stawiam... Mówię, nie ma w historii dla mnie jednego kierowcy, który byłby lepszy od wszystkich innych. Po prostu wchodzą na jakiś poziom i już na nim są. Więc no, stawiam go tamtego Roberta. Przypuszczam tylko, że też wyścigi się tak zmieniły. Mi się wydaje, że teraz ta nowa generacja kierowców znowu podnosi poziom. To idzie falami i no to, co wyrabia Max, czy to, co potrafi zrobić Charles czy George, trochę rzadziej, ale jednak, czy Lando Norris, to jest no już fakt, że aż tylu kierowców wchodzi na ten poziom, świadczy o tym, że generalnie ten poziom znowu jeszcze się podniósł. Więc wydaje mi się, że to jest ta nowa generacja jest po prostu... De facto na pewno start ma lepszy niż, na starcie są lepsi pod wieloma względami niż ci, co wtedy wchodzili. Nie są lepsi. Są lepiej wyszkoleni, są lepiej wyedukowani. Tu mają, ostatecznie ten jakby talent jest i prędkość jest w głowie i tutaj moim zdaniem są równie. Natomiast mają lepsze przygotowanie o wiele, naprawdę po drodze. Karting, poziom kartingu, na jakim jeździli technologiczny w dużej mierze i kategorii juniorskich jest po prostu wyższy i mieli więcej jeżdżenia. I poziom sportowy jest w tych kategoriach wyższy niż ci kierowcy, którzy wchodzili za czasów Roberta, nic nie ujmując ówczesnemu poziomowi. Czy Red Bull i Mercedes może zaliczyć spadek przez to, że za późno przełożę pracę nad Bojdenem 2022? Zdania są podzielone, oni twierdzą ostatecznie, że nie. Wydaje mi się, że formuła jest ostatecznie na tyle restrykcyjna, że są to w stanie tak rozklepać, żeby nawet jak będzie ciężki początek, to w trakcie sezonu sobie z tym poradzić. Oni umieją robić bolidy. Raz, a dwa, przypuszczam, że... Jakby to mówić, żeby się nikt nie obraził? Przypuszczam, że... Będą mieli sposoby, żeby nadrobić trochę ten stracony budżet i czas w jakieś tam, powiedzmy, sposoby, którymi się nie będą chwalić za bardzo. Jak myślisz, kto będzie szybszy w Turcji? Red Bull czy Mercedes? Myślę, że to będzie mniej więcej na równi i będą niuanse związane z temperaturą i zużyciem opon decydowało o tym, kto będzie szybszy ostatecznie. Jak będzie bardziej gorąco, prawdopodobnie przechyli się na stronę Mercedesa, jak będzie mniej gorąco, trochę na Red Bulla, ale przypuszczam, że akurat w Turcji powinny być na bardzo podobnym poziomie. Jakim sportem zacząłeś się interesować wcześniej? Rajdami czy F1? F1 oczywiście. Rajdami się zacząłem interesować tak naprawdę dopiero jak Robert zaczął jeździć w rajdach. Tak? No to wcześniej oczywiście zerkałem, patrząc, co się dzieje. Byłem na kilku rajdach, ale no, zupełnie nie znałem tego sportu. Dopiero jak Robert zaczął jeździć, przyszedłem bardzo dobrą szkołę. Formuła 1 zdecydowanie. Formuła 1. Filip. Nie tylko patroni, my też jesteśmy... co chętnie pomagamy. Bardzo mi miło i to prawda. To prawda. Ale to też mówiłem, że to grono właśnie tutaj zgromadzone. Także daje mi ogromną satysfakcję to, że jesteście taki, że mnie wspieracie na różne sposoby. myślą i gotówką. Dobra, kolejne pytanie. Musimy jakieś znaleźć. Nie wiem, co robiłbyś dziś, gdyby nie dziennikarstwo. Jak myślisz? Kurde. Przypuszczam, że byłbym jakimś kierowcą, szoferem w sensie, albo nie wiem, kierowcą ciężarówki, albo nie wiem, w patrolu na autostradzie jeździł tym tajnym samochodem, jako tajniak. Coś z tym samochodem prawdopodobnie bym robił, tak mi się wydaje. Albo, ale szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żebym nie był dziennikarzem. Bo jakoś wszystko mnie prowadziło na tą drogę i ostatecznie czuję się strasznie bardzo spełniony robiąc to, co robię, nie to błogosławieństwo i jakoś nie uważam sobie siebie nie będącego dziennikarzem w ogóle. Może byłbym przewodnikiem, przewodnikiem mógłbym być na przykład też, czy jakimś tam, nie wiem, rezydentem w biurze podróży, tego typu, wydaje mi się, że tego typu rzeczy też mogłyby być. Pilotem bym nie mógł być, bo jakby nie mam predyspozycji do latania niestety, nie wyrosły mi skrzydełka. No, coś takiego. Ewentualnie jakieś działania w PR-ze też? Albo w reklamie? Tego typu rzeczy. Wydaje mi się, lubię. Pochwali się swoimi wynikami na maturze? Ja mam maturę za czasów stopni. Szczerze mówiąc, jaka się liceum ledwo znają, mówiąc szczerze. Miałem 4-2. I pan zbiera prawdę, ostatecznie był miły, że mieścił, ale tylko, że od tej pory już nigdy nie zmieniłem gorszej niż 4. A miałem jedną z 3 najlepszych w szkole. Próbną miałem naszą, a to prawdziwą to piątki, tylko 4 musiałem zdawać ustne. Ale też słusznie, nie? W sensie, tak jak pracę pamiętam, że napisałem i wrzucałem 4, to tylko nie przyjdzie na egzamin ustny. A z tym chyba 6? Z angielskiego 5. Co najlepszego umiesz ugotować? Popisowe danie. Fajne pytanie. Risotto. Prawdopodobnie bym wybrał. Zapoznałem dzięki nim w takiej knajpie w miejscowości Kandonika. To jest nie do Monzy, to jest knajpa, do której de facto zabrał, którą pokazał. Tak to nazwijmy. I specjalnością jest risotto. Nie lubię risotto. A tutaj powiedziałem się sam do życia, jak to jest risotto, ponieważ znam ostatecznie znaczy brata właściciela, bo jeden ma hotel, odbił ma restaurację. Tak, włoska miejscowość, dla Kana, bardzo ładne. I to jest ten hotel, który też do wyścigowych, tam pokój imienia Roberta. No to ja mój przepis własny na to risotto z przepisem właśnie to ktoś facet z tej restauracji. Okazało się, że tak zmodyfikowałem i powiedzmy, że lepsze carbonara niż można zjeść w Rzymie. Widzę, słyszę, że jakieś są problemy z internetem. A, cholera. Spróbujemy jeszcze. Dobra, słuchaj, bo mam nadzieję, że ten, że połączność wróciła. W takim, a jeszcze spróbuję w tym czasie wyłączyć to okno. Odciążyć internet. Moi mili, UPC jest dostawcą internetu w tym bloku i nie powiem, że jestem zadowolony. Czy lubisz klasyczne samochody? Tak, ale nie jestem jakimś wielkim fanem tych klasycznych samochodów. W sensie, że są jakieś takie, które chciałbym mieć, na przykład Mercedesa SL, takiego klasyka chciałbym mieć, albo jakiegoś jeszcze starszego, jakąś tam beczkę w ogóle. No, to tak, albo jakiś, nie wiem, starą BMW 850 i tego typu klasyki, ale bez większych takich innych marzeń. No, nawet jak timery typu SLS bym chciał mieć. Dobrze, jeszcze możemy odpowiedzieć na jakieś pytanie. Dlaczego McLaren nie ma swoich silników? Dlatego, że wyprodukowanie silników jest bardzo, bardzo, bardzo drogie i bardzo ciężkie. Przecież Red Bull też nie będzie ostatecznie sam ich konstruował od początku, tylko przyjmuje know-how Honda, inaczej by nie mieli rady w ogóle finansowo i technologicznie. To jest, no, silniki może produkować tylko bardzo mocna firma z bardzo mocnym zapleczem finansowym i technicznym i know-how, jakimś, jakąś bazą silnikową w ogóle, podstawami w ogóle tego. Kto mógł być klientem na silniki Audi, Porsche? Red Bull mógł być klientem na te silniki, McLaren mógł być klientem na te silniki, Williams. No myślę, że wiele firm by się zgłosiło, wiele zespołów by się zgłosiło po te silniki. Jakim autem zdawałeś prawko? Dobre pytanie. A, więc tak, maluchem. Nie zdałem. Fiatem Cinquecento. Nie zdałem. Bo ja dwa razy nie zdałem i dwa razy zdałem. Fiatem Punto zdałem, tym pierwszej generacji, i drugi raz zdałem chyba też Fiatem Punto, czy coś tak. Już jak długi raz zdawałem, to mi było obojętne, dlatego że jak zdawałem drugi raz, to miałem dużo doświadczenia za kierownicą, tylko raz w życiu o jeden punkt za dużo zgromadziłem, o jeden i tyle. Czy miałeś okazję przyjechać się Mercedesem SLS? Miałem. I to jest jeden z tych samochodów, które bardzo chciałbym mieć. W sensie, że takie, no, jakbym miał mieć kolejne samochody w garażu, to SLS był jednym z tych pierwszych, na jakie bym polował w ogóle. Pamiętam, że zapisał mi go kolega bardzo dobry z Mercedesa, który wtedy miał park. Tak ja nie aplikowałem, no bo to było takie, ja nie jestem z tej puli dziennikarzy motoryzacyjnych zwyczajnych, takiej priorytetowej, bo jestem dziennikarzem sportowym głównie, aczkolwiek się nie skarżę. I zadzwonił, SLS był wtedy samochodem bezpieczeństwa i pamiętam, że wtedy był ten impreza Renault, co Robert jeździł w Potorze Poznań. I tam na Torze Poznań pojechałem tym SLS-em. I w ogóle samo otwieranie drzwi do góry, jak w Deloranie. I wielkość tego samochodu, długość maski, szerokość, kabina szeroka, tutaj obniżona, bo miejsce na skrzydła, więc taki... Ale dźwięk silnika w ogóle najbardziej fantastyczny, bo też kojarzący się z Formułą 1, że jak człowiek jechał na weekendy wyścigowe na Formułę 1, to zawsze oni w czwartek kręcą, trenują kierowcy samochodu bezpieczeństwa i medycznego i ten SLS z tym silnikiem takim i potem siedziesz do czegoś takiego i pustu. Niewiarygodne. To był taki samochód, że pierwszy taki super samochód, jakim jeździłem o takim przyspieszeniu, że jak człowiek chciał przyspieszyć od zera, to pierwszy moment, kiedy miał czas, żeby zdjąć wzrok z drogi i zobaczyć, ile jedzie, to zazwyczaj było 160 na szafie. Bo tak się napędzał, że po prostu tyle się działo, tak przyspieszał świat, że wcześniej jednak ten trzeba patrzeć na drogę. Super jest. No i teraz ostatnie, chodzimy już, ostatnia faza pytań. Czy nie masz wrażenia, że te uliczne weryfikują młodych kierowców, którzy jeżdżą teraz bardziej na limicie? Bo na zwykłych terach mogą bezkarnie popełniać błędy. Po prostu zmieniła się kultura. Zresztą Robert mówił niedawno też w jednym z naszych materiałów, nie pamiętam już w którym, że chyba o SPA, jak jest ten, jak Robert opowiada o SPA, to tam jest nawiązanie do młodych kierowców i co się zmieniło. No młodzi kierowcy są, no, po pierwsze jeżdżą bezpieczniejszymi wózkami od dziecka, a po drugie jeżdżą w erze jednak wielu wyasfaltowanych stref ucieczki. I one faktycznie zrównały szanse, bo kierowcy wybitni mieli to świetne wyczucie na każdym torze, także na ulicznym od początku. Robert się zawsze tym wyróżniał na przykład, tak? Przecież kurde, to co Kanada jeździł, na przykład Montreal, zawsze wyjątkowo poza 2010 rokiem, gdzie były problemy z oponami. A natomiast tam, gdzie są wyasfaltowane pobocza, to ten kierowca, który przestrzeli, znaczy zyskuje więcej śmiałości, bo nawet jak przestrzeli, to i tak wróci na tor, nic się nie stanie. I to jakby zrodziło całą nową generację kierowców, którzy, no, mają jakby mniej respektu do tych limitów. I tak, i czasami się z tego biorą jakieś więcej błędów, niż się brało w tej starszej generacji, chociaż też nie u wszystkich, dlatego że przecież na przykład Luis popełniał dużo błędów, a są tacy kierowcy. To też jest ciekawe rozróżnienie. Mówiłem już o tym kiedyś, ale to Kinker mi zwrócił uwagę, że Bo na przykład Robert był takim kierowcą, który popełniał bardzo, bardzo mało błędów generalnie z karierze wyścigowej. I Fernando Alonso, to jest inny kierowca, który i nadal dlatego uważam, że na przykład gdybym miał wybrać, kto jest lepszym kierowcą, Alonso czy Hamilton, to ostatecznie wziąłbym Alonso, bo Alonso jakby popełniał może 10% błędów tego, co popełnił Lewis Hamilton w całej karierze. Po prostu Alonso nie przegrywał z kolegami z ekipy, to inna sprawa. No ale to nieważne, to już są takie tam dyskusyjne rzeczy. Że Robert i Fernando byli w takiej sytuacji, że jak jeździli w kategoriach juniorskich i na przykład mocno by rozbili bolid, to byłaby możliwość taka, że więcej już nie będą mogli jeździć, bo nie będzie kasy, żeby go naprawić. A na przykład Lewis, który był chroniony przez McLarena i wielu innych kierowców, którzy mają dobre warunki, nie. Oni po prostu mogli sobie na to pozwalać, dlatego że no, nie było tak, że jak rozbije bolid, to już może się pożegnać z karierą wyścigową. I po prostu od różnej strony musieli dochodzić do tego poziomu, do jakiego dochodzili za juniorów i to ich bardzo dużo ukształtowało i nauczyło. Czy patrząc na zaangażowanie Roberta i tworzenie i prowadzenie WRT, widzisz go w przyszłości na miejscu szefa zespołu F1? Nie mitologizujmy tego. Robert nie jest szefem WRT. Szefem WRT jest Vincent Voss i tam jest dyrektor techniczny i tak dalej. Zespół podejmuje własne decyzje. Nie zawsze są to decyzje takie, z którymi Robert by się zgodził, co też widać było nieraz, więc to tak nie jest. To Robert sam musi siebie widzieć w kwestii prowadzenia zespołu, a nie my. Natomiast moim zdaniem, gdyby chciał, to byłby świetnym szefem zespołu, dlatego że tylko takim z twardą ręką by rządził. Dlatego, że Robert generalnie, co go nie interesuje, czy on za coś się nie zabierze, to zawsze robi to w krótkim czasie zajebiście. Jak wspomina życie studenta? Fajnie. Tylko, że ja po prostu zacząłem pracować, poszedłem na praktyki w dziennikarstwie de facto w Kanalu Plus przy Formule 1, przy transmisjach, zanim zacząłem studiować już. Czyli jak zdałem maturę i egzamin na studia, a to był egzamin na historię na Uniwersytecie Warszawskim, to już w zasadzie od tego momentu zacząłem pracować. Na początku na praktykach, a potem pracować. Natomiast no, nie wiem, mój najlepszy przyjaciel, to poznałem go na przykład na studiach. No jednak jako studia historyczne to są takie studia chyba najbardziej humanistyczne tak naprawdę. Nie ma bardziej humanistycznej nauki niż historia, przynajmniej z definicji humanistyki klasycznej. To na pewno, bo to jest przede wszystkim właśnie studiowanie historii, jest pierwszą definicją studiowanie humanizmu. I no, był to taki czas, kiedy no, człowiek robiąc różne zadania, które były mu de facto średnio potrzebne do życia, jednak bardzo rozwijał się intelektualnie i dużo się uczył różnych rzeczy najróżniejszych, nie niekoniecznie samej historii, ale właśnie metodyki i myślenia. No, ja najbardziej lubiłem chyba tak naprawdę zajęcia wszystkie dodatkowe, czyli socjologię na przykład uwielbiałem, tego typu rzeczy. I to mi zawsze bardziej odpowiadało, tego typu nauki. A na seminaria chodziłem dużo na filmowe na przykład, na filmowe, no, po prostu historia filmu, kina. No i strasznie fajnie, ale też dużo pracowałem ostatecznie, po prostu od początku, a im dłużej jakby studiowałem, tym więcej jeszcze pracowałem. I na koniec. Jechałeś kiedyś jako kierowca po Nordschleife? Jechałem. Mam nagrania, ale chyba nie wrzucę, bo się wstydzę. Szczególnie potem, jak najpierw wziął mnie Robert na prawę, a potem ja zacząłem sam jechać. To kurde... Znaczy nigdy bym się nie spodziewał, że będę jakby w jakikolwiek sposób jechał zbliżenie do Roberta, ale... No bo nie, to niemożliwe w ogóle. Ale jednak no... No, jest to tor, który robi wrażenie i tor, na którym się pewnie nie czuję i pewnie nigdy się nie będę pewnie czuł de facto, bo to jest tylko dla orłów, a ja dobrze się, jakby lubię jeździć bardzo i dobrze się znajduję jako kierowca, to jednak zdaję sobie sprawę, że poziomów jazdy ponad mnie jest po prostu tak dużo jeszcze więcej, że ja się na Nordschleife porywał nie będę z pełną prędkością, nie, na pewno. Natomiast inne, krótsze tory, z wielką przyjemnością. Chociaż moje ulubione typy torów to są tory właśnie takie, na których przeważają sekcje techniczne, zmiany toru jazdy, znaczy kierunków jazdy, wolne zakręty, mocne hamowania. No, to tego typu rzeczy mi bardziej odpowiadają niż takie tory typu, nie wiem, dajmy Spa, czy szybkie łuki, trochę słabiej. No dobra, moi mili. Dziękuję Wam bardzo za ten question and answer. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że to chodziło w ogóle, bo tak jak mówię, wcześniej mi się wydawało, że to będzie ten, że to będzie... Że w zasadzie nasze live'y to jest taki trochę question and answer, ale ewidentnie było inaczej i ten, myślę, że jeszcze będziemy się jakoś widywać w najbliższym czasie. Zapraszam Was serdecznie na wszystkie fanvlogi i inne programy, które szykuję po drodze. Moim patronom to tak chciałem tylko powiedzieć, że bo mam konkurs patronowy na grupie o skarpetki z Monzy. W ogóle, o, zwróćcie uwagę. Monza, co miałem ten... Dostaliśmy w gift packu na torze. Tutaj jest, proszę bardzo, pudełeczka tekturowa z torem Monza i tutaj są skarpety. Temple of the Speed. Więc moi kochani patronusi, już w najbliższych chwilach rozstrzygnę konkurs o ten skarpet. A Wam wszystkim dziękuję bardzo za to super spotkanie i do zobaczenia wkrótce. Hej.